reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w czasie reakcji. Witają Państwa Mariusz Tałajkowski, który program dzisiejszy zrealizuje, i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry. Jeszcze wrócę na chwilę do tego sformułowania o magii świąt z wiadomości kulturalnych, bo poszukałem magii świąt na szczecińskich ulicach. Tak, mam przed sobą otwartą mapę szczecińskich ulic i coś niepokojącego, chyba właśnie sygnał o nadchodzącej magii świąt, dzieje się na ulicy Mieszka I od strony centrum, a zatem jeżeli jedziemy do Molo i całego tego kompleksu sklepów przy Mieszka, bo tam przecież wiadomo, nie tylko Molo, dalej Brikoman, chociaż co można na święta znaleźć w Brikomanie? No, można poszukać. Później IKEA, no to Mieszka I jest mocno zakorkowana, a to z pewnością także wina zamknięcia ulicy Powstańców Wielkopolskich. Jak dojechać? No, taka moja krótka podpowiedź, żeby nie stać w tym korku, to może trochę naokoło, ale lepiej przez Ku Słońcu Dworską i Wierzbową. To tyle, jeżeli chodzi o magię świąt, i teraz o tym, co będzie w dzisiejszym programie. Oczywiście, jeżeli nasze plany się powiodą, to zamierzamy wybrać się na chwilę do Stargardu, bo stamtąd napisał do nas słuchacz, że w komunikacji stargardzkiej, a w Stargardzie jeżdżą autobusy, nie ma komunikatów głosowych. Coś się stało, brakuje tych komunikatów głosowych. W Szczecinie one są, w tramwajach, w Stargardzie też są, ale być może to efekt jakiejś awarii albo uaktualniania oprogramowania, nie wiemy, dowiemy się. Będziemy rozmawiali także z Kuratorium Oświaty o egzaminach ósmoklasistów. Te egzaminy próbne już wczoraj się zakończyły. Od poniedziałku były egzaminy próbne organizowane w wielu szkołach. Dodam tylko i przypomnę, że one nie są obowiązkowe. To jest pewna propozycja, żeby ósmoklasistów przygotować do tego egzaminu głównego, który już no niebawem, można powiedzieć, bo w maju, jak dobrze pamiętam. No i były egzaminy próbne, trochę o nich, no ale głównie porozmawiamy o tym nadchodzącym egzaminie ósmoklasisty, ponieważ jest całe mnóstwo różnych przywilejów, tak można powiedzieć, ulg dla uczniów, którzy z różnych powodów potrzebują wydłużenia tego egzaminu, wydłużenia czasu tego egzaminu ósmoklasisty, i o tych wszystkich przyczynach i jak to załatwić, jak sobie pomóc, porozmawiamy w dalszej części naszego programu. No i wrócimy także do tematu prac pisemnych w szkołach. Te prace pisemne co do zasady powinna przechowywać szkoła, ale według przepisów, według prawa szkoła musi pracę pisemną ucznia, niezależnie czy to jest praca klasowa, czy sprawdzian, czy jakaś drobna kartkówka, musi udostępnić tę pracę pisemną rodzicom, i o tym udostępnianiu właśnie w dalszej części programu. Później porozmawiamy o mirze domowym. Jeden z naszych słuchaczy zapytał i można powiedzieć, że chciał przypomnienia, informacji, co to takiego ten mir domowy, ponieważ zdarza się, że często bywa on mylony z zakłócaniem spokoju, porządku, jednym słowem opisanego w kodeksie wykroczenia właśnie. Natomiast to nie jest mir domowy. Co to jest? To dzisiaj w czasie reakcji postaramy się Państwu zwięźle, ale dokładnie opowiedzieć. No i na koniec, jeżeli się uda, zabiorę Państwa do fabryki wody i porozmawiamy o alkoholu tam podawanym i czy to jest bezpieczne. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Śmiało, proszę z niego korzystać. 510-37-32 to jest numer czujny i czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Dziękujemy za telefony. Sporo ich się zarejestrowało w trakcie wczorajszego programu, ale nie tylko wczorajszego. Pewnie Państwa interesuje to, jakie tematy były najczęściej komentowane. Tak, Black Friday, Monday, tutaj cyber, o ile pamiętam, no i Black Week i wszelkiego rodzaju promocje, obniżki, no ale także po wczorajszej rozmowie z panią Longiną Kaczmarek odezwały się telefony dotyczące wysyłek, dotyczące kurierów, dotyczące zakupów, nie w sklepach stacjonarnych, ale gdzieś na odległość. Przyjeżdża do nas zapakowany towar, my nie wiemy, co w tym opakowaniu jest, i jakie mamy w związku z tym uprawnienia. Co wolno, a czego nie wolno. Czy można otworzyć taką przesyłkę przed zapłaceniem, jeżeli to jest przesyłka za pobraniem, i przed pokwitowaniem odbioru? To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, co w sytuacji, kiedy taka przesyłka, takie opakowanie ma widoczne ślady jakiegoś uszkodzenia. Między innymi o tym wczoraj rozmawialiśmy i zatelefonował w trakcie naszego programu kurier, który właśnie takie przesyłki ludziom dowozi.
Cześć, Jarek, z tej strony kurier. Słucham właśnie waszej audycji i pani Longiny i padło tam coś, co musielibyście sprostować. Żaden klient nie ma prawa otworzyć przesyłki, zanim nie zapłaci za nią. Wtedy jest dopiero jego i może otwierać. Żaden kurier nie ma prawa dać otworzyć przesyłki, dopóki nie będzie uiszczona opłata. Dziękuję.
Dziękuję i postaramy się rozwinąć ten temat w kolejnych czasach reakcji, może w przyszłym tygodniu, ponieważ rzeczywiście co do zasady ma pan rację. Przepisy kodeksu to cywilnego, jak dzisiaj sprawdziłem, no nie przewidują takiej możliwości, ale są wyjątki. Co więcej, w internecie znalazłem różne opinie na ten temat. Co więcej, podobno, nie spotkałem się z tym, ale podobno są firmy kurierskie, które w swoich usługach mają taką dodatkową, za dodatkową opłatą, że można jednak tę przesyłkę przed opłaceniem i przed pokwitowaniem otworzyć. Nie wiem, czy tak jest, słyszałem o tym. Więc jeżeli ktoś z Państwa wie więcej na ten temat, może jakiś kurier z jakiejś firmy kurierskiej może o tym opowiedzieć. Ale najważniejsze są przepisy, które obowiązują w tym zakresie i o nich postaramy się Państwu opowiedzieć w przyszłym tygodniu, czyli o tych przesyłkach, o otwieraniu przesyłek, otwieraniu paczek przed pokwitowaniem, przed zapłaceniem, czy to jest możliwe, kiedy należy wręcz to zrobić, czy można z kolei otworzyć już po zapłaceniu i po pokwitowaniu przy kurierze, co jeżeli w takim opakowaniu okaże się, że jest nie to, za co zapłaciliśmy i co kupiliśmy, co w takiej sytuacji zrobić. Dużo informacji na ten temat, tak jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu. I jeszcze o przesyłkach, czy przelewem, taką przedpłatą, czy za pobraniem. To odpowiada nasza słuchaczka.
Płatność za pobraniem chroni przed tym, że towar nie zostanie wysłany. A jak się zapłaci przelewem czy inną płatnością elektroniczną, to często się zdarza, że towar w ogóle nie przychodzi. Czyli sprzedawca bierze pieniądze, a towaru nie wysyła. A jak się napisze opcję za pobraniem, to wtedy wyśle towar szybko, towar jest. A jak przelewem, to nie zawsze. I po prostu nie wysyła towaru wtedy. Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy. 510-37-36, czyli Black Friday, zakupy i zakupy na odległość. To jeden z hitowych tematów naszych ostatnich czasów reakcji. No i alkohol cały czas. Alkohol cały czas cieszy się Państwa zainteresowaniem. No może nie sam w sobie oczywiście, ale prohibicja nocna, którą zaproponowali szczecińscy radni jeszcze w 2022 roku i to jesienią, i obiecali, że wezmą się do pracy nad odpowiednią uchwałą, na odpowiednimi przepisami, które taką nocną prohibicję w tych najbardziej niebezpiecznych, trudnych miejscach w naszym mieście wprowadzą. I tak jak obiecali, tak sprawa ucichła, ale no nie chcemy się chwalić, trochę chyba dzięki czasowi reakcji nie do końca ucichła, ponieważ co jakiś czas rozmawiamy z radnymi, przypominamy o tym pomyśle, no i mamy obietnicę, że sprawa będzie obradowana i stanie na Radzie Miasta, czyli projekt uchwały o nocnej prohibicji, to w przyszłym roku, być może w styczniu. A jeżeli chodzi o alkohol i jeżeli chodzi o jego sprzedaż przez całą dobę, zwłaszcza w nocy, to komentarz naszego słuchacza.
A, dzień dobry. Przysłuchuję się audycji, w ogóle przepraszam, stały słuchacz waszego fajnego radia. Przysłuchuję się audycji, która jest już prowadzona, chyba nie wiem, trzeci raz jest poruszony temat sprzedaży alkoholu w nocy. I wydaje mi się, to jest taka moja oczywiście opinia, że jeżeli ludzie w jakiś sposób mają problem, żeby, nie wiem, kupić w nocy alkohol, albo w ogóle zaczynają debatować o tym, gdzie powinien być, albo gdzie nie powinien być sprzedawany alkohol w nocy, no to już się trzeba aby zastanowić, czy nasze społeczeństwo nie ma z tym problemu. Ja rozumiem, gdyby debata dotyczyła, nie wiem, apteki całodobowej, czy powinna być otwarta, gdzie nie powinna być, znaczy w zasadzie każdy chciałby, żeby było jak najwięcej otwartych całodobowych, ale w ogóle debatować nad tym, czy sklep całodobowy ze sprzedażą alkoholu powinien być otwarty, no to już jest tak troszkę, to raczej nieporozumienie. Krótko, do godziny 22 i tyle. Potrzeba alkoholu nie jest pierwszą potrzebą, także nie wydaje mi się, że powinno być to po prostu dostępne przez 24 godziny na dobę.
Ja myślę więcej, proszę pana, że potrzeba alkoholu w ogóle nie jest żadną potrzebą. Jeżeli to się staje potrzeba, to już jest sygnał, że jest coś poważnie nie tak. Zgadzam się z panem, że nasze społeczeństwo jest chore i świadczy o tej chorobie właśnie ta potrzeba, tak? Potrzeba sprzedawania alkoholu przez całą dobę w sklepach nocnych. Dlatego jest potrzeba, bardzo pilna potrzeba wprowadzenia nocnej prohibicji. Ustawa daje taką możliwość, wiele miast z tej możliwości skorzystało i w dużych częściach różnych, dużych także miast w Polsce jest zakaz nocnej sprzedaży alkoholu, bo tak jak pan słusznie zauważył, kiedy pojawia się już taka potrzeba, zwłaszcza w nocy, to nie sklep jest tutaj pomocą, ale lekarz jest pomocą. I zadzwonił do nas pan Piotr, tak? Dzień dobry. Pan słuchacz zadzwonił, dzień dobry.
Halo, halo.
Halo, witam.
Tadeusz.
Pan Tadeusz, dobrze. A. Panie Tadeuszu, witam.
Witam państwa, stały słuchacz. Chciałem się podzielić taką refleksją. Kilka dni temu, nieczęsto, ale sporadycznie, byłem o godzinie 8 rano, przechodziłem przez plac Zamenhofa. No niestety, aż mało, że nieprzyjemnie, zaraz powiem dlaczego, ale butelki porozwalane, szkło po piwie, po, prawda, alkoholu. No mało tego, uszkodzona lampa, taka fajna lampa, widziałam, to zdjęta do sterowa, też leżała na dole, nie? Mało tego, idąc od placu Zamenhofa, ulicą troszkę nad Jagiellońską, czuć moczem. Mocz, no przerażająco, ja mówię, i proszę państwa, to trzeba posprzątać. Sprzątamy z naszych podatków. Pytam się dlaczego. Dlaczego my mamy finansować tych ludzi? Dlaczego? Moje pytanie. To wszystkie do radnych, co się zajmują tymi sprawami.
No to panie Tadeuszu, ja myślę, że to jest właśnie pochodna tego, o czym rozmawiamy, czyli pochodna alkoholu.
Oczywiście.
Prawda, jego sprzedaży. Wiemy, Zamenhofa, deptak Bogusława, który miał być turystyczną wizytówką i atrakcją, nie tylko turystyczną, ale również miejską. Jak wygląda deptak Bogusława, to
oczywiście
widzą,
jako
prawda?
Ja część troszkę życia spędziłem, bo jak to się mówi takim językiem morskim, wałęsałem się po morzach, oceanach i jeżeli ludzie przyjdą do nas i nawet tam ci sąsiedzi z Niemiec idą tymi ulicami naszymi, no to jest przerażenie, żeby tak czuć było moczem. Normalnie widać, że prawda, no się ludzie tam ci załatwiają, nie? I my mamy mieszkać w takim środowisku. No to jest przerażające, naprawdę. A że też należy wziąć, prawda, moim zdaniem, no, i higiena, mówię, i czystość, też wszystko należy to wziąć pod uwagę, bo to są skutki kupienia alkoholu, jak to się mówi.
Skutki odręcie. Wiadomo czego.
Wiadomo. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Tadeuszu. Kłaniam się również.
Kłaniam się. Do widzenia.
Do widzenia. To był pan Tadeusz. Dziękujemy. 510-37-36, numer do naszego studia. Co jeszcze wzbudziło państwa zainteresowanie i sprowokowało do komentowania, mianowicie segregowanie odpadów, ponieważ pojawiły się nowe wytyczne, że oprócz, ja już się w tym pogubiłem, niech mnie ktoś poprawi, jeżeli się pomylę, segregujemy, to znaczy musimy oddzielić plastiki od wszystkiego, szkło, chyba metal, ale nie wiem, czy on ląduje w plastikach, czy oddzielnie, ale załóżmy, że oddzielnie. No już aluminium to na pewno, bo to się opłaca nawet. No i teraz doszły ubrania, w ogóle wszystko, co z jakiegokolwiek materiału, to także powinno być odseparowane i zebrane gdzie indziej, do jakiegoś osobnego pojemnika, worka. A więc segregacja odpadów. Tak, no i w ogóle odpady, i w ogóle opłaty związane z tym, jakie one są, to wszyscy doskonale wiedzą. No i o segregowaniu telefony Ten pierwszy będzie i o segregowaniu, i o kompostowaniu, ponieważ gminy niektóre dają upusty za to, że ktoś kompostuje odpady. To oczywiście chodzi o odpady takie zielone, kuchenne. To się gromadzi, to czeka, tam pracują bakterie, przyroda generalnie robi swoje i te odpady zamieniają się właśnie w kompost, który później może zostać wykorzystany gdzieś w ogrodzie, w doniczkach i tak dalej. A zatem o segregowaniu i o kompostowaniu, no i o pieniądzach.
Dzień dobry, stały słuchacz ze Szczecina. Moja taka dygresja odnośnie segregacji śmieci. W Szczecinie zdarzały się sytuacje takie, że wynosząc śmieci do kosza, miałem posegregowane śmieci na makulaturę, na szkło. Chciałem to wyrzucić do pojemników przeznaczonych stricte do papieru, do szkła i do odpadów zmieszanych. A pracownik akurat, który podjechał śmieciarką pod kosz, mówi: dawaj pan wszystko do jednego, i mówi: my i tak to wszystko zabieramy. Druga sprawa jest taka, że moi znajomi, kwota, która była zmniejszona od rachunku za to, że segregują chociażby odpady biodegradowalne, to było do całego rachunku miesięcznego kwota 1 zł. I szczerze mówiąc, złotówka miesięcznie, co daje nam w skali roku 12 zł, nie jest współmierna do tego, co się dzieje później z tymi odpadkami, jeżeli ktoś ma kompostownik, i jak potrafią koty okoliczne przychodzić i to wszystko rozgrzebywać, to znosi po całym podwórku, po całym terenie wkoło, zostawiać wszędzie. Także za taką złotówkę symboliczną to nie wiem, czy warto jest w ogóle segregować. Dziękuję, pozdrawiam.
No te kompostowniki to jest osobna historia i nie tylko koty, co tam się dzieje, to ci, którzy mają, mogą o tym opowiedzieć. 510-37-36 numer do nas, proszę próbować i proszę dzwonić. Pozostajemy przy segregacji i różnych pomysłach na to, jak segregować, co zmienić, żeby to segregowanie było mądre, efektywne, no i żeby zaczęło się nam przede wszystkim, segregującym, opłacać.
Nigdy nie będziemy mieli posegregowanych śmieci. Nigdy, nigdy i jeszcze raz nigdy. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy po prostu krajem bogatym, a bogaci nie muszą segregować. My, a już podaję przykład dlaczego. My segregujemy w mieszkaniu, wysypujemy tam, gdzie trzeba, do takiego pojemnika, ale panowie, którzy chodzą po śmietnikach z kijami i grzebią i szukają, znajdują wszystko to, co trzeba, a więc co przede wszystkim? Puszki i butelki plastikowe, które tam nie powinny być. W samach, w super samach powinny stać automaty, które zabierają buteleczkę, oddają nam, my kupujemy najpierw butelkę, płacimy za nią kaucję, oddajemy do automatu i dostajemy zwrot. Jest to proste, ja wiem, bardzo proste, tylko że u nas, w naszej kochanej ojczyźnie, ja nie wiem, już tytuł profesora nawet nie wystarczy do tego, a może nikomu się nie chce, bo jeżdżę trochę po świecie i widzę, jak to wygląda. Buteleczkę się kupuje, płaci się kaucję, później butelki się zbiera i odnosi do sklepu. I na ulicy i w śmietnikach nigdzie się nie znajdzie butelki, bo ona kosztuje. Dziękuję uprzejmie, do widzenia.
Dziękujemy. No nie tylko butelki kosztują, ale w ogóle posegregowane odpady są surowcem wtórnym i on kosztuje. O tym więcej za chwilę, a teraz zadzwonił do nas pan Józef z Gryfic. Dzień dobry panie Józefie, i wracamy do tematu alkoholu, prawda?
Dzień dobry, witam serdecznie, stały słuchacz. Ja chciałem powiedzieć tak, mieszkam w okolicy stacji pewnej paliw w Gryficach i w tej chwili u nas w mieście nie ma sklepu, który jest czynny całą dobę. Jakoś tak wyszło od jakiegoś czasu. Były, to był Saigon. Naprawdę, plac, główny rynek i tak dalej, to była tragedia. Policja, bijatyki, bałagan. W tej chwili...
Uspokoiło się?
Tak, o wiele jest lepiej w tych okolicach oczywiście, gdzie były te sklepy całodobowe.
Tak, 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 o tym mówimy.
A w tym momencie stacje paliw, ja mieszkam przy takiej stacji niedaleko i przy parku, gdzie zbiera się generalnie młodzież przeważnie. Niech pan sobie wyobrazi, niech państwo sobie wyobrażą, ja prześlę zdjęcie do was, jak to wygląda po weekendzie. Jak wygląda ten park po weekendzie przy okolicznej stacji.
To jest ulica Broniszewska, bo w tej chwili patrzę na mapę, tak?
Dokładnie, dokładnie.
Aha, widzę stację paliw, tak jest.
Dokładnie, dokładnie. Tam mieszkam, jestem w tej chwili gdzie indziej, ale mieszkam w tej chwili tam. I nie tylko przy tej stacji.
I nad rzeką takie okoliczności tak.
No tam
sprzyjające.
Jest taki park japoński, mamy ławeczki, mamy takie altanki, tam zbierani na młodzieży szczególnie i tak dalej. No i już teraz patologii, że tak powiem, ale powiem, że jest tragedia. Jeżeli alkohol likwidować, to wszędzie i na stacjach. Ja jestem jak najbardziej za, żeby... W nocy nie trzeba.
Pewnie,
nie
że trzeba, nie trzeba.
Szczególnie małolaty, no...
Tak jest.
Nie przestrzegają tego, że dzieciaki 16-letni kupują sobie alkohol normalnie, legalnie.
Tak, tutaj pomysł naszego słuchacza do 22 i koniec tam.
Naturalnie i to wszędzie. Ja bym to zrobił w całej Polsce, nie tylko w regionach. Ustawowo przez parlament ruszyć to nie wiem, no naprawdę, bo to jest wiadomo, że to jest to, co było w tam 16-17 wieku, że to chodzi o rozwój i tak dalej, ale naprawdę jestem za i no to tylko tyle. Pozdrawiam.
Dzięki. Pan Józef z Gryfic, pozdrawiamy i dziękujemy za telefon. 510-37-36 numer do nas. Wracamy do o segregacji odpadów, do surowców wtórnych, które kiedyś się sprzedawało i się opłacało je zbierać, o czym opowiada i przypomina dawne czasy nasz słuchacz.
Dzień dobry, Michał ze Szczecina. Ja w sprawie segregacji surowców i ich motywacji do tego. Twierdzę, że nic tak mnie nie motywuje jak korzyść materialna. Gdy byłem chłopcem, zbierałem porozrzucane po okolicy butelki i sprzedawałem je w najbliższym GSO-owskim sklepie. Uczyło to pracy od najmłodszego. Liczę, że skup surowców wtórnych przez markety może choć trochę poprawić sytuację. W Niemczech spotkałem się z tym już ponad 15 lat temu. W Chorwacji też widziałem takie postępowanie. Uczmy ludzi, że bez pracy nie ma kołaczy. Dziękuję, pozdrawiam.
No święte słowa, proszę pana. Dawno, dawno temu tak było i u nas, i to pan przypomniał, rzeczywiście były skupy makulatury, złomu przecież również, do tej pory chyba są, butelek oczywiście i opłacało się, tak jak pan wspominał, opłacało się to zbierać, młodzież, dzieci się tym zajmowała i no, nie tylko zresztą i jakieś tam drobne pieniądze można było z tego uzyskać. A teraz segregujemy, prawda, pół kuchni zajętej tymi koszami, tymi workami różnokolorowymi. Teraz jeszcze wszystko, co z materiału, oddajemy to ładnie posegregowane gdzieś tam w tych parawanach śmietnikowych i jeszcze za to płacimy. Coś jest nie tak. Jeszcze jeden telefon o segregacji, o śmieciach i tutaj pan zadaje pytanie. No dobrze, no a co z producentami? No to przecież to oni to wszystko, co nam sprzedają, pakują, co później musi zostać posegregowane i wyrzucone.
Ja bym chciał zabrać głos w sprawie, Daniel ze Szczecina, w sprawie od śmieci segregowania. Mili państwo, nie wiem, czy się komuś narazy, czy nie, ale chciałbym się spytać, a dlaczego my tyle tych śmieci mamy? Przecież nikt nam kiełbasy, czy mięsa, czy czegoś innego nie podaje z ręki. Wszystko, co jest kupowane, jest pakowane. Natomiast niech weźcie teraz pod uwagę wszystkie rzeczy, które zostają kupione przez internet i wysyłane w paczkach, kartonach, kartonikach i to wszystko idzie na nasz koszt. A dlaczego na przykład, bo tu się mogę narazić, a dlaczego na przykład nie bierze w tym kosztów, nie ponosi ten, który pakuje? No przecież my odbieramy wszystko, co tylko jest możliwe, pakowane. A nie możemy kupić bez pakowania. Także coś tu tutaj nie gra chyba. Ten, który pakuje, też powinien chyba ponieść koszty, bo on nam dostarcza te śmieci, a my musimy wysypywać do pojemników.
Dziękujemy. To tyle na temat odpadów, segregowania, śmieci, opłat. Na dzisiaj, chyba że ktoś ma jakiś pomysł, jakieś spostrzeżenia, to jak najbardziej z trzema szóstkami numer do naszego studia, ale przecież będą jeszcze kolejne czasy reakcji jutro, a później cały następny tydzień. Teraz do Stargardu pojedziemy. Z nami jest pan Paweł Bielawski, kierownik działu obsługi klienta w MPK Stargardzkim. Dzień dobry panie Pawle, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry Państwu.
Witam serdecznie, Stargardzka Komunikacja Miejska to autobusy. Dzień dobry, napisał do nas słuchacz. Stały zresztą. Mam pytanie, dlaczego w autobusach miejskich w Stargardzie nie ma głosowej informacji o przystankach? Czy kierowcom autobusów nie chce się włączyć dla własnej wygody? Czy pasażerom przeszkadza? Bo według mojego zdania info głosowe powinno być obowiązkowe, pyta nasz słuchacz. No i na początek, panie Pawle, wszystkie autobusy w Stargardzie komunikacyjne mają informację głosową o przystankach. To znaczy głos, który uprzedza, że właśnie oto zbliżamy się do danego przystanku, żeby nikt nie przeoczył i wysiadł tam, gdzie trzeba, tak?
Na tą chwilę, panie redaktorze, te stare autobusy, które jeszcze posiadamy, czyli to jest 1/4 taboru, nie posiadają zapowiedzi głosowych. Pozostałe 3/4 taboru jak najbardziej posiada zapowiedzi głosowe, które są aktualizowane względem trasy. Jeżeli zdarzy się, że w takim autobusie nie działa zapowiedź głosowa, to niezwłocznie jest to zgłaszane do naszego działu technicznego i nasz dział techniczny zajmuje się tą sprawą i niezwłocznie naprawia tą usterkę.
Panie Pawle, to może słuchacz miał na myśli, nie był zorientowany w sytuacji tę 1/4 tego taboru, gdzie takiej instalacji w ogóle nie ma.
Tak, zgadza się.
Mogło tak być, ale niekoniecznie. Mogła być jakaś awaria, bądź jakaś aktualizacja, coś w tym rodzaju w tych nowszych autobusach.
Jak najbardziej mogło się to wydarzyć. Mieliśmy akurat awarię w jednym autobusie i może to był ten autobus, który niestety, ale sami nie daliśmy rady naprawić tej usterki. Oddaliśmy go do producenta i producent dopiero naprawił nam usterkę zapowiedzi głosowej.
Panie Pawle, dopytam, czy tak jak w Szczecinie, w Stargardzie również jest ten system informacji pasażerskiej, to znaczy te tablice na przystankach, które pokazują w czasie rzeczywistym, gdzie znajdują się pojazdy, gdzie są autobusy i za ile minut akurat przyjedzie i jaki numer na przystanek?
Tak, oczywiście każdy z pasażerów ma dostęp do lokalizacji każdej służby, czyli każdej linii autobusowej. Te informacje można uzyskać w aplikacji, kiedy przyjedzie. I tam jest widoczny rzeczywisty przyjazd autobusów, co eliminuje no na przykład opóźnienie niewielkie autobusu. Wtedy pasażer wie, że nie musi się śpieszyć te 2-3 minuty, może sobie wyjść później i jedzie zgodnie z rozkładem jazdy.
Pan Paweł,
również mamy tak? Tutaj jeszcze, tak, tak. Jeszcze tutaj mogę dodać, mamy również tablice dynamicznej informacji umieszczone na przystankach, tak jak właśnie pan wspomniał w Szczecinie. Rozszerzamy tą informację. Z roku na rok powiększamy ilość tych informacji, żeby nasi pasażerowie mogli wiedzieć szybciej i bezpieczniej, kiedy przyjedzie autobus.
Pan Paweł Bielawski z wyjaśnieniami, kierownik działu obsługi klienta MPK w Stargardzie. Dziękuję, panie Pawle, pozdrawiamy.
Dziękuję, jeśli trzeba rozmowę, pozdrawiam.
Pozdrawiam i do usłyszenia. Z nami kolejny gość, teraz będzie coś bardzo ważnego dla uczniów, dla ósmoklasistów i dla rodziców. Z nami jest pani Agnieszka Lisowska, rzecznik Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty. Dzień dobry, pani Agnieszko, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ósmoklasiści, zatem będziemy rozmawiali o egzaminach ósmoklasistów. Za nami egzaminy próbne, przed nami te główne egzaminy, bardzo stresujące i bardzo ważne, bo od przebiegu tego egzaminu, nie tylko, ale to jest jeden z głównych kryteriów, zależy to, co dalej w życiu będzie robił taki ósmoklasista. Panie Agnieszko, zacznijmy od tych próbnych, które się zakończyły. Być może jeszcze niektóre szkoły zorganizują, nie wiem, czy to będzie możliwe, zorganizują takie próbne egzaminy. Te próbne egzaminy, dostawaliśmy sygnały, że niektóre szkoły chcą udziału rodziców, partycypacji rodziców w kosztach zorganizowania takiego egzaminu. Czy to jest legalne?
Tak naprawdę kwestia organizacji próbnych egzaminów ósmoklasisty nie jest w żaden sposób uregulowana prawnie. I druga sprawa jest taka, że szkoły nawet nie mają takiego obowiązku. Jest to działanie na rzecz uczniów, które pozwala im się lepiej przygotować do tych egzaminów, pozwala im doświadczyć sytuacji egzaminacyjnej pierwszej takiej w ich życiu. I tu myślę, że powinniśmy patrzeć bardziej na cel tego wydarzenia, na cel organizowania tych próbnych egzaminów, niż już na to, w jaki sposób one są organizowane. Nie jest to uregulowane prawnie, nie jest to obowiązkowe. Jeżeli dyrektor w budżecie nie ma środków, które pozwoliłyby mu zorganizować taki egzamin, może sięgać do różnych źródeł.
Może także poprosić rodziców o pomoc, tak?
Może poprosić rodziców, może radę rodziców. To są różne sytuacje. Egzamin próbny nie jest obowiązkowy. Szkoła nie ma obowiązku przeprowadzania tego egzaminu w ramach swoich działań.
To jest pani doświadczenia kuratorium, bo tak, minęły te próbne egzaminy. Wczoraj odbyły się w szkołach ostatnie. Czy jeszcze będą jakieś przed tym głównym egzaminem ósmoklasisty?
Trudno jest mi powiedzieć, jak dyrektorzy w różnych szkołach rozwiązują sprawę przygotowania uczniów do tych egzaminów. Tak jak mówię, nie jest to obowiązkowe, nie musiało się to odbywać we wszystkich szkołach. Również forma takich przygotowań do egzaminów może być różna w różnych szkołach.
Teraz ten główny egzamin ósmoklasisty, tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo, bardzo ważny. Niektórzy rodzice, niektórzy uczniowie chcieliby trochę ułatwić zadanie właśnie swoim pociechom. Zwłaszcza tym uczniom, którzy z różnych powodów mogą mieć problemy, no może nie tyle ze zdaniem tego egzaminu, ale generalnie problemy w trakcie tego egzaminu. Stąd na przykład taka możliwość wydłużenia czasu trwania takiego egzaminu. No i teraz bardzo ważne pytanie. Dowiedzieliśmy się, że jest sporo przesłanek do tego, by się ubiegać o takie wydłużenie czasu trwania egzaminu. I teraz pani Agnieszko, jakie to są? Jacy uczniowie mogą uzyskać takie ułatwienie, udogodnienie?
Ja chciałabym wszystkich Państwa odesłać przede wszystkim do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która wydaje zawsze co roku taki komunikat dotyczący sposobów dostosowywania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. W tym roku taki komunikat został wydany 20 sierpnia. Ten komunikat zawiera wszystkie aktualne informacje dotyczące tego, co w egzaminie ósmoklasisty w tym roku szkolnym 2024-2025 będzie się działo. Ten komunikat zawiera też nie tylko informacje o tym, na jakiej podstawie, ale też w jaki sposób można uzyskać dostosowanie albo form, albo warunków egzaminu, ale podaje też konkretne daty, które są konieczne do spełnienia. Jedną z takich ważnych dat jest data 27 września. To jest data, do której dyrektor szkoły albo nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania uczniów i rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasistów. Także do 27 września wszyscy rodzice uczniów, którzy będą zdawali egzamin ósmoklasisty, powinni otrzymać informację albo od dyrektora szkoły, albo od upoważnionego nauczyciela o tym, jakie są ich uprawnienia i w jakich przypadkach mogą ubiegać się o dostosowanie formy albo warunków przeprowadzenia egzaminu. Dostosowanie form egzaminu polega na tym, że przygotowywane są odrębne arkusze dostosowane do potrzeb i możliwości zdającego. Dostosowanie warunków to jest na przykład wspomniane przez pana wydłużenie czasu, zastosowanie dodatkowych przerw albo na przykład obecność specjalisty, który pomoże na przykład w kontakcie z uczniem. Na jakiej podstawie? Tu jest bardzo dużo sytuacji, w których można uzyskać takie dostosowania.
Najczęstsze, pani Agnieszko, najczęstsze.
Choćby uczniowie z autyzmem, z zespołem Aspergera. Są wskazane konkretne informacje, w jaki sposób może być dostosowany egzamin dla nich. To jest na przykład korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów. To jest na przykład zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze, jeżeli to jest forma, która jest pomocna dla ucznia. To jest czasem dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia. Czasem to jest jedna z możliwości, tak? Uczniowie niewidomi lub słabowidzący też są wskazane możliwe dostosowania. Tutaj na przykład dla niewidomych może być arkusz w piśmie Braille'a przygotowany. Są też uczniowie słabosłyszący lub niesłyszący, dla których możliwą
takie
formą jest...
powszechne chyba dosyć teraz zdarzenie, jak dysleksja i dyskalkulia, czy także...
Też oczywiście,
tak?
Też wchodzą w grę I też takie dostosowania dla uczniów z dyskalkulią mogą być stosowane dla osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. To jest dysleksja, dysgrafia, dysortografia albo problemy właśnie natury dyskalkulicznej. To możliwe dostosowania to na przykład właśnie zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi, bo to są osoby, którym trudno jest czasem trafić we właściwą kratkę na karcie odpowiedzi. Mogą znać odpowiedź, ale źle ją zaznaczyć. To jest jedna z dostosowań dla osób takich, osób z takimi specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Pani Agnieszko,
to jest też przedłużenie czasu. To jest też korzystanie z komputera czasem z pomocy nauczyciela wspomagającego. Są też takie sytuacje jak choroby przewlekłe, jak sytuacja kryzysowa lub traumatyczna.
Tak, zatrzymajmy się na tych chorobach przewlekłych. Takie główne grupy tych chorób, które uprawniają do udogodnień podczas egzaminu ósmoklasisty, bo to jest interesujące. Słyszeliśmy, że jest trochę tych chorób, które można zgłosić i uzyskać właśnie tutaj ułatwienia w trakcie egzaminu ósmoklasisty.
Tutaj nie chciałabym wymieniać konkretnych chorób, ale jakby podstawą uprawnienia do ubiegania się o dostosowania w przypadku chorób przewlekłych jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza.
Gdzie takie zaświadczenie wydane przez lekarza powinno trafić?
Przede wszystkim do dyrektora szkoły, przy czym terminy na składanie takich wniosków generalnie już minęły, bo z tego co pamiętam są to terminy listopadowe. Jeżeli jednak konieczność dostosowania warunków albo formy egzaminu wystąpi po 26 listopada, czyli na przykład w grudniu, styczniu, lutym,
tak, to może się pani Agnieszko zdarzyć też tak,
może się,
że ze względu na trudność z dostępem do lekarza może się zdarzyć tak, że to zaświadczenie będzie wydane na przykład teraz, prawda?
Tak, to jest też przewidziane, że jeżeli była trudność z uzyskaniem zaświadczenia, to można je złożyć później, dokumentować to, że była trudność z uzyskaniem zaświadczenia, ale też może się zdarzyć tak, że potrzeba pojawi się później, choroba pojawi się później.
Albo
i w takich sytuacjach trzeba się niezwłocznie zwrócić do dyrektora szkoły, który zwróci się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i też jakby Centralna Komisja Egzaminacyjna przewiduje taką możliwość, że jeżeli ta potrzeba pojawi się później niż we wskazanych terminach, to niezwłocznie się podejmuje działania, żeby jednak ten egzamin dostosować do potrzeb ucznia.
Dobrze, pani Agnieszko, zmienimy teraz temat i wrócimy do wątku już omawianego jakiś czas temu w czasie reakcji, a mianowicie prac pisemnych. Otóż wiemy, że nie wszyscy dyrektorzy chętnie udostępniają te prace pisemne uczniów, oczywiście udostępniają te prace rodzicom. Wiemy, że praca pisemna powinna być przechowywana w szkole. Wiemy, że zgodnie z prawem powinna zostać udostępniona. I tutaj bywają różnego rodzaju stosowane ograniczenia, na przykład takie, że praca pisemna jest dostępna, jest można powiedzieć do wglądu dla rodziców tylko podczas tak zwanych godzin dostępności nauczyciela. Czyli nauczyciel ma jakiś harmonogram, przedstawia rodzicom, że oto ja będę dostępny w poniedziałki od godziny 15 do godziny 16 i tylko w tym czasie udostępnię, dam do wglądu, pokażę prace pisemne ucznia. Rozmawialiśmy już z kuratorium w tej sprawie i dowiedzieliśmy się, pani Agnieszko, że jest to po prostu niezgodne z przepisami prawa. To nie jest udostępnienie pracy pisemnej. I teraz, pani Agnieszko, co może kuratorium zrobić w tej sprawie, kiedy dyrektor pozostaje przy swoim stanowisku i w dalszym ciągu twierdzi, że tylko w taki sposób możliwe jest udostępnienie pracy pisemnej. Co rodzic powinien zrobić? Już teraz wyczerpał wszystkie możliwości w szkole, powiadomił dyrektora, poprosił o reakcję bez efektu. Co teraz zrobić? W jaki sposób zaangażować kuratorium oświaty?
Jeżeli rodzic spotkał się z bagatelizowaniem problemu, który zgłaszał, jeżeli nie zostały podjęte żadne działania w wyniku jego prośby i interwencji w szkole, może zgłosić sprawę do kuratorium. Na stronie internetowej kuratorium znajdą Państwo bardzo szczegółowo opisane zasady kontaktu z kuratorium. Tam są wszystkie informacje, w jaki sposób można składać skargi i wnioski, jak można się z nami kontaktować. Jest to, myślę, dosyć dokładnie opisane. Najważniejsze z tych rzeczy to jest to, że w piśmie do kuratorium należy wskazać przede wszystkim, o jaką szkołę chodzi, pismo do kuratorium musi być podpisane, muszą być podane dane osobowe osoby, która się do nas zgłasza z prośbą, z interwencją. To nie może być pismo anonimowe. Pisma anonimowe będą pozostawiane bez rozpoznania. My też nie jesteśmy w stanie odnieść się do sytuacji, w której rodzic coś zgłosi, nie podając nazwy szkoły, nie wskazując konkretnie szkoły. Bardzo często jest tak, że żeby odpowiedzieć na pytanie, my musimy się skontaktować ze szkołą, sprawdzić, jak wygląda sytuacja, porozmawiać z dyrektorem. Wizytator odbywa takie rozmowy, czasem nawet jedzie bezpośrednio do szkoły, żeby wyjaśnić sytuację. I dlatego bardzo proszę, jeżeli będzie składane w tej konkretnej sprawie pismo do kuratorium, żeby to było pismo, w które będzie zawierało wszystkie potrzebne dane, czyli przede wszystkim dane szkoły, dane osoby zgłaszającej, konkretny opis problemu podjętych do tej pory działań i na pewno pracownicy kuratorium będą sprawdzali sytuację.
Pani Agnieszka Lisowska, rzecznik Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty. Pani Agnieszko, bardzo pani dziękuję za rozmowę, za udział w naszym dzisiejszym programie.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
510, 3 siódemki i 3 szóstki. Już powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze kilkanaście minut, kilkanaście minut naszego programu. 3 dwójki to jest oczywiście przez całą dobę numer telefonu, 3 dwójki na końcu do Państwa dyspozycji, a z nami jest pan Jakub Lewandowski, adwokat. Dzień dobry panie Jakubie, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I porozmawiamy, obiecywałem to państwu, porozmawiamy o mirze domowym. Co to takiego mir domowy? Bo pojawiły się chyba związane z niewiedzą naszych słuchaczy, pojawiły się takie opinie, że jeżeli ktoś przykładowo taką hipotetyczną sytuację przedstawiam, jeżeli ktoś wierci nam za ścianą wiertarką przez całą dobę, to jest to naruszenie miru domowego. Panie Jakubie, okazuje się, że nie, tak?
Nie, no tutaj to jest jak zupełnie inna kwestia, jeżeli chodzi o jakieś tam wiercenia, hałasy, tak? No to tutaj mówimy o jakimś naruszeniu z naszego spokoju, porządku domowego, tak to możemy określić. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię samego miru domowego, to tutaj możemy mówić o kwestiach dotyczących wejścia, tak? Wtargnięcia w jakiś sposób do naszego lokalu czy domu, czy jakiegoś innego, jakiejś innej nieruchomości, której jesteśmy właścicielem, bądź mamy prawo w nim przebywać, na przykład na zasadzie umowy najmu. No i po prostu ktoś tam się wdziera bez naszej zgody, albo potem wbrew naszej woli nie opuszcza tego pomieszczenia. I tu wtedy mamy tutaj właściwie dwie możliwości, albo jest to przestępstwo, albo wykroczenie. Tak dziwnie ustawodawca sobie to podzielił i w zależności od tego, od jakby rodzaju właśnie tej nieruchomości, tak to możemy określić, jest to albo przestępstwo, albo wykroczenie. Ustawodawca to sobie tak podzielił, że w cudzysłowie nazwijmy to ważniejsze nieruchomości, jak na przykład dom, mieszkanie, lokal, ogrodzony teren, jeżeli w tym przypadku dochodzi tam do wtargnięcia bez zgody właściciela, czy nieopuszczenia potem tego terenu, to mamy do czynienia właśnie z przestępstwem naruszenia miru domowego. Natomiast jeżeli to dotyczy lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki...
Ogólnie nieogrodzonego terenu, tak?
Tak, no to tak możemy to nazwać, chociaż ustawodawca to ogólnie też wymienia, to wtedy mamy do czynienia z wykroczeniem. Więc jest tak dziwnie podzielone, natomiast generalnie polega to właśnie na tym, że ktoś wbrew woli właściciela się tam wdziera, tak? Znajduje się na przykład w czyimś domu, lokalu, albo jak ktoś mimo tego, że żądamy, żeby opuścił to pomieszczenie, to tego pomieszczenia nie opuszcza. I wtedy mamy do czynienia bądź z przestępstwem, bądź z wykroczeniem. Więc no nie jest taka sytuacja, że ktoś narusza nasz spokój, tak? No jakiś porządek domowy, no to są zupełnie innego rodzaju...
No chociaż mir domowy jest tutaj wyjaśniany także w internecie jako spokój zamieszkiwania, no ale to jest dosyć mylące, bo nie chodzi ogólnie o spokój, ale chodzi po prostu o... Właśnie przebywanie, można powiedzieć, bez zgody osoby uprawnionej w jakiejś jego przestrzeni, mieszkaniu, domu.
No tak, no oczywiście na przedmiotem terenie, ochrony tak. Na pewno też tak. Jest spokój, tak jak pan mówi.
Bo to zakłóca spokój. Tak.
Zakłóca spokój, natomiast jakby znamie tego przestępstwa właśnie polega właśnie na wdarciu się wbrew zgodzie czyjejś, bądź też właśnie nieopuszczeniu wbrew tutaj woli właściciela czy innej upoważnionej osoby. Na tym polega to działanie sprawcy, które jest tutaj penalizowane. Tak?
Panie Jakubie, co zrobić, żeby skutecznie skorzystać z tej ochrony miru domowego? Co zrobić, kiedy mamy do czynienia z jakąś osobą, która wtargnęła do tego naszego domu, pomieszczenia na nasz teren, bądź weszła tam za naszym pozwoleniem, ale nie chce wbrew wyraźnemu żądaniu opuścić tego miejsca. Co zrobić, żeby skutecznie skorzystać z tej ochrony naszego miru domowego?
Nie ukrywam, że najprościej po prostu zawiadomić policję, tak? No jeżeli jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia, jest na wniosek, tak, jest tak zwane przestępstwo wnioskowe, czyli musi być złożony wniosek pokrzywdzonego, ale najprościej zawiadomić policję. Policja powinna po prostu na nasze zawiadomienie zareagować, przyjechać i tutaj wyprosić daną osobę, tak, dokonać odpowiednich czynności, sporządzić notatkę, przyjąć ewentualnie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i to są, myślę, takie najprostsze czynności, które tutaj w tym wypadku można podjąć. To, czy dalej rzeczywiście się ten wniosek złoży i czy będzie się dochodziło tego, żeby sprawca został ukarany przez organy, najpierw przez organy ścigania, żeby został wniesiony stosowny, bądź to wniosek o ukaranie w przypadku wykroczenia, bądź to akt oskarżenia w przypadku przestępstwa, to już jakby zależy od pokrzywdzonego, natomiast na pewno samo zawiadomienie tutaj organów ścigania no, powinno po prostu skutkować interwencją funkcjonariuszy, którzy powinni tu pomóc, tak, pokrzywdzonemu.
No dobrze, ale jeżeli załóżmy zawiadomiliśmy policję, ktoś nie chce opuścić naszej nieruchomości, zawiadomiliśmy policję, bywa, że policja jest mocno zajęta i przyjeżdża dosyć późno, ale w międzyczasie ten zakłócający mir domowy no w jakiś tam sposób opuścił teren, na którym nie powinno go być. Czy to również jest naruszenie miru domowego i czy można wtedy złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?
Tak, zawiadomienie oczywiście można złożyć, tak? Czy to ustnie do protokołu, czy to pisemnie do prokuratury bądź tam innych organów tutaj ścigania, nie wiem, na policję na przykład. Więc jak najbardziej taka możliwość istnieje. No problem oczywiście dotyczy tego tutaj materiału dowodowego, no bo jeżeli funkcjonariusze przybywają na miejsce i, że tak powiem, na gorącym uczynku łapią sprawcę, no to...
Jakby to materiał jest oczywisty, tak.
No właśnie, jest to prosty. Natomiast jeżeli tych funkcjonariuszy go tam nie spotykają, no to jest potem problem ewentualnie weryfikacji prawdziwości tych twierdzeń tego pokrzywdzonego, ale to oczywiście nie wyklucza, że taka osoba zostanie ukarana. Pytanie po prostu tylko, trzeba innymi dowodami wykazać, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Sam pokrzywdzony powinien złożyć tutaj takie zawiadomienie, wniosek o ściganie. No i oczywiście potem organy ścigania muszą prowadzić to postępowanie też i weryfikować tą wersję przedstawioną przez pokrzywdzonego i też prowadzić postępowanie dowodowe, tak, w tym zakresie.
To tyle tych informacji na temat miru domowego. Gdyby Państwo mieli potrzebę, to można do nas zadzwonić. Może wrócimy jeszcze do miru domowego z jakimiś bardziej szczegółowymi informacjami i podpowiedziami. Naszym gościem był pan Jakub Lewandowski, adwokat. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Jakubie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I do usłyszenia. I jeszcze chciałem państwa dzisiaj zabrać do fabryki wody i do SDS-u także. Fabryka wody, tam sprzedawany jest alkohol. W jednym miejscu, na jednym wydzielonym obszarze i na ten temat chciałem dzisiaj porozmawiać z panem Piotrem Zielińskim, rzecznikiem fabryki wody. No ale bywa, o czym ja często przypominam, bywa w czasie reakcji tak, że to się nie udaje. Czas reakcji jest dosyć nieprzewidywalnym programem, ale na pewno wrócimy do tego tematu w następnych czasach reakcji, czyli o alkoholu w fabryce wody i o bezpieczeństwie w fabryce wody, bezpieczeństwie związanym właśnie z tą możliwością kupienia i picia alkoholu na miejscu. No i będzie także pytanie od naszego słuchacza dotyczące SDS-u.
Dzień dobry, drogi radio, tu Maciej Stołesłuchacz. Chciałem się zapytać, dowiedzieć, co się dzieje z tym naszym magicznym basenem SDS. Nie działa? chciałem się dowiedzieć, jak to dalej będzie funkcjonowało, ponieważ z racji tego, że nie można chodzić na SDS, no jesteśmy delikatnie niektórzy zmuszeni chodzić na fabrykę wody. Znaczy nie zmuszeni, bo to jest nasza wolna wola. Byłbym bardzo wdzięczny za poruszenie tej sprawy. Pozdrawiam serdecznie.
To już właściwie są zapowiedzi kolejnych czasów reakcji, a więc o fabryce wody i o SDS-ie. No i jeszcze nasz słuchacz proponuje jeden temat, mianowicie holowniki, które od długiego czasu stoją przy Moście Długim.
Witam, stały słuchacz Zbyszek. Ja chciałbym się odnieść do takiej sprawy. Chodzi o dwa holowniki, które są przycumowane przy Moście Długim od kilkunastu lat. One już pewnie są dawno nieczynne i do wyzłomowania się nadają. I nie ma mocnych w Szczecinie, żeby się tym zajął. Przecież to kluby miasta nie przynosi. No, mieliśmy w tym roku żagle w Szczecinie i to one stały tak, no naprawdę, za pięknie one nie wyglądają. Przecież mamy Urząd Morski, mamy Zarząd Portu Szczecin. To są chyba firmy czy instytucje, które się tym powinny zająć. I no nie chcą z czym się zrobić. No wiesz, mamy stację remontową, można by to było zezłomować i jest porządek, prawda? No, a nie te holowniki stoją, no naprawdę są za ciekawie, nie wyglądają i nie ma mocnych. I to tak jest od lat. No, dziękuję, proszę o interwencję.
Dziękujemy bardzo za sygnał. W dzisiejszym czasie reakcji to już wszystko. Jutro po 12 powita Państwa Janusz Wilczyński, Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.